Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 18 września 2023 roku i opublikowany jak zwykle na kanale Sprawy Wschodu. Zapraszam do słuchania i wspierania nas w serwisie Buy Coffee 2 czy Patronite. Łatwo znaleźć nasze profile. Nazywają się bowiem Sprawy Wschodu. Linki są także w opisie do tego odcinka, jak zwykle, a Państwa wsparcie jest dla nas niezwykle ważne. Pozwala nam cieszyć się Waszym zaufaniem i pracować dalej, dążąc ku finansowej niezależności, która w takiej pracy jest niezwykle ważna. Liczymy na Was. W tym tygodniu wsparły nas panie Danuta i Arleta oraz panowie Andrzej i Krzysztof. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek i jako, że wyjątkowo dziś przed mikrofonem zasiadłem sam, bez redaktora Marcina Strzyżewskiego i Magdaleny Paciorek, to jak zwykle w takich sytuacjach przejrzę jedno rosyjskie medium, a będzie to mój ulubiony Komersant. Zapraszam do słuchania. Drodzy Państwo, zacznijmy od działu sport w gazecie Komersant. Cóż tam czytamy? 15 września prezydent Litwy Gitanas Nauseda podpisał dekret pozbawiający łyżwiarkę figurową Margaritę Drobiazko obywatelstwa Litwy. Przypomnijmy może, że pani Drobiazko otrzymała litewski paszport w drodze wyjątku za zasługi dla litewskiego sportu i popularyzację tego kraju. Ona i jej mąż bowiem po rozpadzie ZSRR zdecydowali się reprezentować Litwę w wszelkich mistrzostwach łyżwiarstwa figurowego. Wcześniej oczywiście reprezentowali Związek Radziecki. No taka kontynuacja rozpadu ZSRR. Komersant pisze w tej sprawie taką notatkę, taki artykuł, który na pewno kontrowersje budzi nie tylko u rosyjskich dziennikarzy, ale jestem przekonany także, że i Litwa dyskutuje szeroko o tym incydencie, bo tak można byłoby o tym pewnie mówić. Wnioski w tej sprawie, czyli pozbawienia obywatelstwa litewskiego Margarity Drobiazko, składało już wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy. Podczas jednej z konferencji prasowych wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius wymienił takie kluczowe przyczyny, z jakich powodów to właśnie pani Drobiazko należy pozbawić obywatelstwa Litwy. I były to, proszę posłuchać, po pierwsze, bliska współpraca łyżwiarki z inną łyżwiarką, Tatianą Nawką, ale to nie jest taka po prostu łyżwiarka Tatiana Nawka w tym momencie, ponieważ pani Nawka jest od pewnego czasu żoną rzecznika prasowego Kremla, czyli Dmitrija Pieskowa. I to dosyć silnym cieniem rzuca się na tą właśnie współpracę pani Drobiazko, ale także jest to współpraca z innymi osobami znajdującymi się na liście obywateli Rosji, którzy są objęci sankcjami Unii Europejskiej. Ponadto, jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy, pani Drobiazko posiada nieruchomość na Półwyspie Krymskim i rzeczywiście budzi to duże podejrzenia, że bez dobrych koneksji na Kremlu taka własność, taka współwłasność, jak twierdzi wiceminister, no nie byłaby możliwa. A ponadto ta obywatelka Litwy do 15 września, do dekretu prezydenckiego, otwarcie popierała agresję Rosji, państwa, którego obywatelstwo również posiada. Takie były stwierdzenia ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Co do popierania otwarcia agresji Rosji, tutaj pojawiły się pewne kontrowersje. Raczej chyba chodziło o to, że sportsmenka nie zadeklarowała w sposób jednoznaczny swojej postawy, swojej pozycji względem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i rzeczywiście wzbudziło to spore zamieszanie, sporą niechęć wobec niej, ale także wobec jej męża ze strony władz litewskich. To już w zeszłym roku był temat, który dyskutowano. Siłą rzeczy prezydent Litwy wówczas odebrał wybrał parze łyżwiarzy figurowych, właśnie pani Drobiazko Margaricie oraz Powilasowi Wangasowi, mężowi, litewskie odznaczenia państwowe. Był to Krzyż Orderu Wielkiego Księcia Gdymina, trzecie spośród litewskich odznaczeń państwowych, ustanowione w 1928 roku. Ono jest przyznawane obywatelom litewskim, ale i obcokrajowcom za wybitne zasługi cywilne dla państwa litewskiego. No i to uhonorowanie nastąpiło dla obojga w roku 2000. Prezydent uznał wówczas, podczas odbierania tych odznaczeń, jakby anulowania ich tych odznaczeń, uznał, że ich występ w spektaklu Jezioro Łabędzie, lodowym spektaklu Jezioro Łabędzie Tatiany Nawki, jak już powiedziałem wcześniej, prywatnie żony Dmitrija Pieskowa, rzecznika Putina, ten występ miał miejsce w Soczi. Zdaniem prezydenta Litwy był cynicznym aktem udziału w komercyjnym wydarzeniu, podczas gdy na Ukrainie przelewana jest krew niewinnych ludzi. To jest cytat może nie bardzo precyzyjny, ale tak miał się wyrazić prezydent Litwy. Przypomnę państwu, że tutaj pobieram informacje z rosyjskiego Kommersanta. Wciąż jest to oficjalna prasa rosyjska, która musi budzić nasze pewnego rodzaju podejrzenia, że nie wszystko jest tam być może precyzyjnie podawane jak należy, ale na razie trzymajmy się tego tekstu. Więc co do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no to oczywiście specjalny departament migracyjny informował, że przed przyjęciem obywatelstwa Litwy pani Margarita Drobiazko złożyła przysięgę dla kraju, ale jej nie dotrzymuje, ponieważ publicznie wspiera kraj tworzący zagrożenie dla interesów Litwy, czyli Federację Rosyjską. W tym oświadczeniu Departamentu Migracji MSW litewskiego zwraca się także uwagę na to, że Drobiazko i jej małżonek nie zwrócili otrzymanych odznaczeń państwowych, mimo że takie wycofanie tych honorów zarządził prezydent litewski, i wskazuje to na brak szacunku dla Pałacu Prezydenckiego i Litwy w całości. To podkreśla Departament Migracji właśnie w swoim oświadczeniu. Co do tej sytuacji, ona jest dosyć czytelna i jasna. Rząd litewski stwierdził jednoznacznie, jakie są powody, i wypowiedziała się na swoim koncie instagramowym pani Margarita Drobiazko w tej sprawie. Ona zresztą, co może ważne dla podkreślenia w tej sytuacji, przebywa obecnie wraz ze swoim mężem w Federacji Rosyjskiej, na terenie Federacji Rosyjskiej. Ale następujące ona tezy zgłasza i pewnego rodzaju wątpliwości do tych gestów politycznych, trzeba to przyznać, wobec niej samej i jej męża. Otóż od 2007 roku jest ona uczestniczką lodowych show w Rosji, czyli dużo przed aneksją Krymu jeszcze nastąpiła ta jej taka, jej takie komercyjne zaangażowanie, jej talentu łyżwiarskiego. I te lodowe show w Rosji, czyli w jej ojczyźnie, no po prostu cieszą się wielką popularnością. Ona jako doskonała łyżwiarka została do tej właśnie działalności zaproszona przez swoje koleżanki, swoich kolegów, także łyżwiarzy figurowych. To jest takie swoiste zwieńczenie kariery sportowej, emerytura sportowa, która jeszcze pozwala jej pokazać się publiczności. Dodajmy też, że pani Margarita Drobiazko ma też bardzo interesującą biografię i ona to podkreśla w swoim oświadczeniu, które upubliczniła na Instagramie. Jej ojciec bowiem jest Rosjaninem, a matka Ukrainką. I dla niej to, co dzieje się od lutego zeszłego roku, no jest oczywiście również, jak twierdzi, potężnym ciosem i nie potrafi też przejść do tego kontekstu, nad tym do porządku dziennego. Co prawda nie znajdujemy nigdzie bardzo wyrazistych takich jej występów, które miałyby świadczyć o tym, że jest absolutnie przeciwna tej agresji. Co najwyżej rzeczywiście Litwa zidentyfikowała jej aktywność komercyjną właśnie w Rosji. No ale ona dalej pyta o te przedstawienia lodowe. To są takie pytania retoryczne, które stawia w przestrzeni publicznej pani Margarita Drobiazko. Jak to jest, że nagle teraz jej udział w lodowym przedstawieniu na przykład Szeherezada czy bajce Śpiąca Królewna zagraża bezpieczeństwu Litwy? Ona oczywiście tutaj próbuje troszeczkę pójść na skróty w tej takiej tezie, że jej występy są tym zagrożeniem, ale trochę tak też na skróty idzie uzasadnienie w niektórych miejscach pewnie, uzasadnienie litewskich władz, chociaż podają tam dosyć istotne argumenty, do których ona się nie odnosi, to ważne. Jeśli by państwo mieli okazję przeczytać ten wpis, to na pewno nie dostrzeżecie tam na przykład zaprzeczenia, że jest współwłaścicielką jakiejś nieruchomości na Półwyspie Krymskim, a to jest zarzut, który pewnie dosyć łatwo sprawdzić. Jest jeszcze inny, może bardziej już wymagający refleksji ogólnej taki koncept i taka teza, którą zgłasza pani Margarita. Otóż jest to udział w 5 olimpiadach, 12 mistrzostwach świata i 12 mistrzostwach Europy w barwach Litwy. Co z tym dorobkiem? Czy go należy anulować w związku z tym, w związku z odebraniem obywatelstwa litewskiego? Jak to potraktować? To jest historia Litwy, historia sportu litewskiego, postsowieckiego, to prawda, ale jednak tak na to patrzy sama zainteresowana i myślę, że nie tylko ona zresztą. No i jest jeszcze pytania prawne. Ja zostałam pozbawiona obywatelstwa, pisze pani Margarita, ale mój mąż nie, bo to jest Litwin, to przypomnijmy państwu. On ma to obywatelstwo z urodzenia niejako. Wciąż jest mu ono przysługuje. Zarzuca się mi niewyrażenie swojego politycznego stanowiska, ale czy to obowiązek konstytucyjny obywatelki Litwy, żeby zająć stanowisko wobec wojny? No i oczywiście jeszcze przedkłada emocjonalne wartości nad racjonalnymi i politycznymi w decyzji litewskiego rządu. Ja, drodzy państwo, jestem dość sceptyczny wobec upolityczniania czy unaradawiania sportu, jakichkolwiek dyscyplin, ale jednak jak widać, wciąż nie da się chyba od tego uciec i tutaj mamy krok wstecz. Trochę zagłębiamy się w dzieje Związku Radzieckiego, w postsowiecki okres. To jest taki obrazek, jak on upadał, ten Związek Radziecki również. On się, jak widać tutaj, wciąż jeszcze nam rysuje. Para przecież niejednokrotnie przyznawała, mówię o parze Drobiazko i Vanagas, że no, przyjęli tą koncepcję wnioskowania o litewskie obywatelstwo, dlatego że konkurencja sportowa w łyżwiarstwie figurowym w Rosji samej była potężna. A Litwa jednak wtedy we wczesnych latach 90. przyjęła ich z otwartymi ramionami. To był czas, kiedy tworzono zręby nowej państwowości litewskiej i szukano także ambitnych celów dla sportu i jeszcze z całą pewnością, jeśli moglibyśmy być tak troszeczkę ahistoryczni, ale wczuć się jednak w świadomość tamtego czasu, myślę, że niewielu miało pojęcie, w jakim kierunku będzie toczył się rozwój państw tych właśnie poradzieckich, szczególnie tego regionu nadbałtyckiego. Tak to faktycznie wyglądało, wreszcie bardziej ogólnie takich państw, takich postsowieckich par zresztą, jak właśnie ta litewsko-rosyjska, było więcej, mnóstwo. Oczywiście nie będziemy ich tutaj szukać i wymieniać, ale mogą sobie państwo łatwo to wyobrazić. Ona Estonka, on Rosjanin, on Gruzin, ona Rosjanka, ona Ukrainka, on Czeczen i tak dalej, i tak dalej. To są takie ślady, które jeszcze będą się przetaczały przez naszą świadomość. A wreszcie jako ostatni taki element tego politycznego gestu Litwy, no warto się zastanowić, jak dużo jeszcze takich osób może czekać tego typu akt, który jest no, silnym gestem niechęci, niezadowolenia, ale też sygnałem dla pewnie pozostałych Rosjan, jak należy się zachowywać. Jest to pewnie jakiś sygnał wychowawczy także dla tych, którzy gdzieś wcześniej znacząco niż w zeszłym roku albo nawet kilka lat temu poszukali dla siebie jakiegoś rodzaju oparcia poza granicami Rosji. trochę, trzeba to powiedzieć też jasno, jak w przypadku pani Drobiazgo, trochę koniunkturalnie, bo taka jest tutaj ta rzeczywistość. No ale medale, sukcesy dla Litwy były na jej koncie i na koncie tego państwa, które ją przyjęło. To jest pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę w zeszłym tygodniu w Kommersancie z działu sport, ale też poniekąd z działu społeczeństwo i polityka. Drugi tekst już faktycznie z działu polityka, drodzy państwo, tak on przynajmniej został zaszeregowany w Kommersancie. Wracamy do człowieka, o którym wielu mówiło, że nie żyje. I nie mam na myśli Ramzana Kadyrowa, bo tak, to prawda, w ubiegłym tygodniu także takie informacje obiegały kanały telegramowe. Nie wiemy tego po prostu. Tak jak długo nie wiedzieliśmy i dalej tak naprawdę nie wiemy, co dzieje się z generałem Surowikinem, który, jak się okazuje, z doniesień Kommersanta, bardzo elegancko skonstruowanego tekstu ze zdjęciami, przebywa w Algierii z delegacją rosyjskiego Ministerstwa Obrony, czyli nie byle jaką delegacją, nie prywatnie, nie znaleziony przez przypadek, tylko oficjalnie prasa rosyjska podaje, że generał armii Siergiej Surowikin przebywa obecnie w Algierii z delegacją i źródło z otoczenia dowódcy wojskowego potwierdziło tą informację zdjęciami. Mało tego, te zdjęcia zostały opublikowane niestety dla Rosji, być może niestety dla samego Surowikina, w portalu społecznościowym Facebook, który jest własnością Mety, która to jest uznawana w Rosji za ekstremistyczną i zakazaną. No niestety, ale mimo wszystko nawet Kommersant się tym materiałem skwapliwie posłużył. Źródła właśnie insajderskie połączyły podróż Surowikina do Algierii z faktem, że wojskowe i polityczne kierownictwo kraju przywiązuje dużą wagę do kierunku wschodniego w realizacji polityki zagranicznej. Oczywiste jest zatem, że pan Surowikin nadal cieszy się zaufaniem na najwyższym szczeblu i nie jest wykluczone, że ta podróż generała może być związana z jego możliwą nominacją, uwaga drodzy państwo, na stanowisko, które będzie związane z pracą na kierunku wschodnim, czy południowo-wschodnim, jeśli byśmy na to tak mogli też popatrzeć. To źródło tak miało donieść. No wygląda to, jak patrzę, na pewnego rodzaju ustawkę, ale także wygląda na to, że wciąż tropienie śladów prawdy w prasie rosyjskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o bardzo wyraziste postaci, które gdzieś tam pobłyszczą przez moment, a później znikają, jest naprawdę trudne i bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do wszelkich informacji dotyczących czy to właśnie byłych buntowników, czy ludzi związanych z byłym buntownikiem, akurat tutaj w tym przypadku Prigożynem, albo ludzi, którzy jakoby mają być no, w niełasce Kremla w danym momencie. Więc Surowikina sfotografowano, prawdopodobnie sfotografowano we środę 13 września. Pojawiły się na tym koncie, pojawiły się zdjęcia na koncie Facebook, a to konto należy, czy też jest prowadzone dla meczetu Abd al-Hamid Ben Badis w Oranie. To jest też ciekawostka, że Surowikina pokazano na profilu meczetu, do którego miał się udać rosyjski wojskowy. No i według tego konta wysokiej rangi rosyjska delegacja odwiedziła meczet i została przyjęta przez dyrektora do spraw religijnych i darowizn oraz samego imama. To niebywała operacja informacyjna, zgodzą się państwo, koronkowo szyta historia. Generał armii Siergiej Surowikin, przypomnijmy, był dowódcą zgrupowania rosyjskich sił zbrojnych w Syrii od marca do grudnia 2017 roku. Później 31 października tegoż roku został mianowany głównodowodzącym rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych, a 8 października w roku 2022 został mianowany dowódcą połączonego zgrupowania sił zbrojnych Rosji w operacji wojskowej na Ukrainie. W dniu 11 stycznia 2023 roku prezydent Putin usunął Surowikina ze stanowiska dowódcy rosyjskiego zgrupowania na Ukrainie i mianował na to stanowisko Waleria Gerasimowa, tak formalnie raczej, samego szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji. Znaczy, jakby go nie mianował, to pewnie odpowiedzialność i tak przecież spoczywałaby na Gerasimowie. Surowikin wtedy został przesunięty do roli zastępcy dowódcy. No a w maju oczywiście, drodzy państwo, i w czerwcu miały miejsce te sceny, do których się odwołujemy patrząc na historię Surowikina, szef prywatnej firmy wojskowej Wagner, Jewgenij Prigożyn, powiedział, że Siergiej Surowikin będzie nadzorował dialog między rosyjskimi siłami zbrojnymi a firmą wojskową, jego firmą wojskową w sprawie dostaw amunicji. Pamiętają państwo na pewno bardziej zaangażowani w internet rosyjski, czytający, słuchający, co z niego płynie, jak mieliśmy filmiki i sceny krzyczącego Prigożyna, Gerasimow, Szojgu, gdzie boje pripasy. To właśnie te sceny doprowadziły do przełomu, do kryzysu 23 czerwca, przypomnijmy. Najemnicy Wagnera pod dowództwem samego Prigożyna zorganizowali, jak się o nim mówiło wówczas, zbrojny bunt. Dzisiaj pewnie inaczej trochę na to patrzymy, no ale tak biegnie ta historia. Tego samego dnia właśnie opublikowano nagranie wideo, mówię o 23 czerwca, w którym Surowikin zwraca się do bojowników Wagnera i wzywa ich do zaprzestania działań. I to nie jest też zbyt, powiedziałbym, otwarte, takie szczere i naturalne wideo. Łatwo do niego dotrzeć. No a od 24 czerwca, drodzy państwo, generał przestał pojawiać się publicznie. New York Times, powołując się na amerykański wywiad, twierdził, że Surowikin wiedział o przygotowaniach do buntu Prigożyna, no i właśnie dlatego został przejęty przez rosyjskie służby siłowe. 22 sierpnia media cytowały źródła mówiące, że Surowikin został zwolniony ze stanowiska głównodowodzącego rosyjskich sił powietrznych. Były także plotki, że nie żyje, że już go nigdy nie zobaczymy i że właściwie sprawa została jednoznacznie zamknięta. Być może to jest preludium do podobnych działań wobec niego, ponieważ podobnie mówiono o Prigożynie, że jest już żywym trupem, więc ekspozycja, a potem usunięcie w cień lub do wieczności. Zobaczymy, co się stanie. Oficjalnie Ministerstwo Obrony nie ogłosiło żadnej dymisji, ale we wrześniu nazwisko generała zostało usunięte ze strony internetowej resortu. 6 września zaś jeden z emerytowanych deputowanych Dumy Państwowej, generał pułkownik Wiktor Zawarzin, powiedział, że Siergiejowi Surowikinowi znaleziono niezłe, jak się wyraził, stanowisko we wspólnocie niepodległych państw. Czy to prawda? Nie wiemy. Za to jeden z meczetów w Oranie publikuje zdjęcia, na których można zobaczyć Siergieja Surowikina lub, uwaga, drodzy państwo, często się tej formuły używa w rosyjskich mediach, człowieka łudząco podobnego do Siergieja Surowikina. No taka historia tutaj została wyeksponowana przez Komersanta w zeszłym tygodniu, a wielu z nas się na pewno zastanawiało, co z tym biednym, może nie biednym, ale co z tym Surowikinem się faktycznie wydarzyło, bo jednak jesteśmy żądni tego typu informacji. Nie koncentrujemy się bardzo często na masie ludzi cierpiących, anonimowych w Ukrainie, w białoruskich więzieniach, w Ukrainie ginących oczywiście na frontach i nie tylko na frontach, a na takich właśnie zbrodniarzach wojennych, jakimi niewątpliwie byli i są, jeśli żyje Surowikin, ale na pewno był Prigożyn. No, więcej uwagi im niestety poświęcamy. Mówię to tak też do siebie, żebyśmy czasami mieli proporcje zachowane tego, o czym się rozmawia. Ale już zacząłem mówić o Prigożynie, to domknijmy ten temat, jeśli pozwolicie, przy okazji niejako. Otóż żona Jewgenija Prigożyna, pani Lyubow Walentinowna, zmieniła nazwisko i to też dzieje się publicznie. Kolejne etapy żegnania się z Prigożynem w taki bardzo widowiskowy i publiczny sposób. Ona, dowiadujemy się z jakichś informacji, do których nikt by nigdy nie dotarł na pewno, gdyby nie wola polityczna w tej sprawie, że właśnie zmieniła nazwisko i doskonale wiemy na jakie, jeśli to oczywiście wciąż prawda. Od ubiegłego tygodnia pani Lyubow Walentinowna nie nazywa się już Prigożyna, tylko Kryarzewa. Więc jeśli by państwo szukali wdowy po zbrodniarzu wojennym Prigożynie, to trzeba szukać w książkach telefonicznych. Wiem, już nie ma takich zbyt wiele. Pani Kryarzewej. A to nie jest byle kto także, ponieważ ona odziedziczyła po swoim mężu jakiś rodzaj majątku. Wytypowane są w tekście w tej sprawie, także w Komersancie zresztą go znalazłem, te nazwy. 9 września, drodzy państwo, w Petersburgu, czyli już jakiś czas temu, w Petersburgu wszczęto postępowanie spadkowe Prigożyna, no a jako datę śmierci, przypomnę, to w rejestrze wpisano 23 sierpnia 2023 roku, czyli dzień katastrofy samolotu Embraer Legacy 600 w obwodzie twerskim. Taka to historia, jeśli chodzi o Surowikina i Prigożyna. I jeszcze jeden tekst, drodzy Państwo, tym razem kultura i społeczeństwo, tak bym to określił. I jedziemy na Daleki Wschód, drodzy słuchacze. Władywostok. Leninowski Sąd Rejonowy w tym mieście zarejestrował pozew administracyjny złożony przez mieszkańca Tyndy przeciwko władzom miasta. W tym wniosku, w tym pozwie, pan, który go przygotował, domaga się od władz Władywostoku demontażu i likwidacji pomnika pisarza Aleksandra Sołżenicyna. Powód na poparcie swych roszczeń wskazał, że Sołżenicyn, drodzy Państwo, uwaga, jest kontrowersyjną postacią we współczesnej Rosji. Niebywała historia, ale czegoż można się spodziewać po sądzie leninowskim, rejonowym we Władywostoku? No, przyjął, zarejestrował na razie ten pozew administracyjny. Ba, powiem Państwu, że już przygotowana jest rozprawa do rozpatrzenia tego właśnie wniosku. Wszystko wskazuje na to, że uda się zgodnie z prawem, to warto podkreślić, wycofać z przestrzeni publicznej symbol istnienia, życia, obecności Sołżenicyna Aleksandra Isajewicza z przestrzeni publicznej. Ja mam to szczęście, że akurat poznałem dzięki Grzegorzowi Przebindzie żonę, wdowę Sołżenicynę i mogłem trochę lepiej zastanowić się dzięki jej obecności, jej refleksjom nad tym, jaka to była postać. Także oczywiście, że niejednoznaczna, ale nie ma takich jednoznaczności w ludziach tego pokroju, tego formatu, jaką postacią był Sołżenicyn, niewątpliwie. I mówienie o nim, że był kontrowersyjną postacią, to tak naprawdę też troszeczkę mówienie nic, tak? Równie dobrze z tego samego powodu należałoby zdemontować wszystkie pomniki, które odbudowywano niedawno Stalinowi. A przypomnę, że taki proces, i mówiliśmy też zresztą o tym z Marcinem tutaj w podcaście, w Rosji ma miejsce. Pomnik laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, przypomnijmy, autora m.in. Archipelagu Gułag, m.in. Jednego dnia Iwana Denisowicza, które w sposób jednoznaczny objawiały zbrodniczy charakter sowieckiego państwa, więc pomnik radzieckiego dysydenta został wzniesiony na nadbrzeżu Władywostoku, nadbrzeże Karabielneja, w dniu 5 września w roku 2015. Jak pisały wówczas lokalne media, uwaga, niektórzy mieszkańcy już wtedy byli oburzeni faktem, że pomnik został zainstalowany praktycznie bez dyskusji ze społeczeństwem, drodzy Państwo. Tak, tam można było o tym dyskutować. Tak twierdzi gazeta, tak twierdzi prasa. Dwa dni po instalacji niezadowoleni ludzie zawiesili na piersi pomnika tabliczkę z napisem Judasz. Czyli już od 2015 roku były z tym problemy. Aleksander Sołżenicyn, drodzy Państwo, został oskarżony o zdradę ojczyzny w lutym w 1974 roku. Został wówczas pozbawiony obywatelstwa radzieckiego. Już dzisiaj mówiliśmy o pozbawianiu obywatelstwa, tym razem Rosjanki z litewskim obywatelstwem. No, takie czasy, rok 2023. A my mówimy o roku 1974, czasy breżniewowskie. No i wygnany ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Sołżenicyn poprzez Europę przeniósł się, wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Tam spędził długie lata swojego życia, pisząc, publikując, występując. Aktywny był wówczas publicystycznie także. Rosja w obwale na przykład, taki tekst warto tu przywołać. No i w maju 1994 roku powrócił do Rosji poradzieckiej i leciał ze Stanów Zjednoczonych do Magadanu, a następnie właśnie do Władywostoku. A ze stolicy Primorja Sołżenicyn udał się pociągiem do Moskwy. Przypomnijmy także, że w roku 2006 otrzymał Nagrodę Państwową Federacji Rosyjskiej, to już Putin na kadencja numer 2, rok 2006, otrzymał Nagrodę Państwową Federacji Rosyjskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności humanitarnej. Sam Władimir Władimirowicz Putin wizytował wieszcza, no może nie wieszcza, ale jak się czasami o nim mówiło, wiem, że to może za ciężko brzmi, ale takiego proroka Rosji, tak przynajmniej on się pozycjonował, pewnie być może to też w jakimś sensie go budowało jako tego, który powrócił z niezasłużonego wygnania. No i pisarz zmarł w Moskwie w 2008 roku w wieku 89 lat i teraz na jego pamięci można w zasadzie odtańczyć jakiekolwiek tańce, jak państwo widzą, nawet we Władywostoku, zacząć od Władywostoku kasowanie Sołżenicyna ze świadomości rosyjskiej. To bardzo interesujący jest proces. Kasowanie pamięci, cancel culture, atmiena kultury, jak mawiają w Rosji, bardzo interesująca dyskusja. Ona powinna się toczyć właśnie na ten temat. Jak Rosja kasuje swoją kulturę i w których zakresach, odbudowując czasami jakieś niebywałe historie na rzecz niszczenia, niweczenia pamięci o ludziach przyzwoitych, o ludziach z honorem, o ludziach z wartościami jakimiś. Mówiliśmy niedawno o Sacharowie, mówiliśmy niedawno o innych postaciach z przeszłości Rosji, które nie bały się, przynajmniej to można o nich powiedzieć z całą pewnością. Sołżenicyn też należał do tych ludzi o odważnym spojrzeniu na rzeczywistość. Pewnie, że można dyskutować o jego pomysłach na Rosję, ale nie ulega wątpliwości, że nie poddawał się presji takiej, jak wielu pisarzy współczesnych, no nie ma siły na to, żeby się nie poddawać. No tak wygląda właśnie kasowanie kultury rosyjskiej w samej Rosji. Nie ma tego kasowania szczęśliwie, chcę państwu powiedzieć tutaj u nas na naszych scenach teatralnych na przykład. To wiem z całą pewnością, bo miałem przyjemność właśnie odwiedzić warszawski teatr Imka i tam obejrzeć bardzo ciekawie, bardzo dynamicznie skomponowaną, wymyśloną adaptację rewizora Mikołaja Gogola w teatrze Imka ze świetnym Karolakiem Tomaszem w roli chorodniczego. Ci z Państwa, którzy czytali albo znają, albo ze słyszenia przynajmniej wiedzą, jak skonstruował Gogol właśnie tą postać i w ogóle komedię o tytule Rewizor, to wiedzą, jak bardzo tam ciekawie to wszystko wygląda. A w tej adaptacji warszawskiej można też zobaczyć panią Jowitę Budnik, Wojciecha Błacha, Joannę Niemirską, Justynę Maluty, Krystynę Tkacz, Kamila Welesiaka, a wszystko to ułożył i pięknie podał na tych teatralnych deskach Łukasz Kos, a wszystko to w przekładzie Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej. Gogol trzyma się dobrze, jeśli chodzi o kasowanie kultury. Popatrzmy, jaką doskonałość w tej branży, w tej dyscyplinie osiągają sami Rosjanie. No, w tym momencie akurat próbują wygumkować sobie z przestrzeni publicznej pomnik poświęcony Sołżenicynowi, a warto jednak przeczytać Sołżenicyna, żeby wiedzieć, jak to wszystko może się skończyć. W Komersancie mają państwo również fotografię tego pomnika. Całkiem fajny ten pomnik, powiedziałbym. Taki jak na mój gust, przynajmniej zgrabny. Przypomnę, że mogą państwo nas słuchać co tydzień. Co tydzień podcast czytamy po rosyjsku w poniedziałkowe, późne wieczory. Od wtorku już dostępny na większości platform streamingowych. Bardzo miło mi, że mogłem dzisiaj gościć w państwa słuchawkach, w państwa samochodach. Życzę dobrego tygodnia, doskonałych dalszych dni. No i wszystkiego dobrego, do usłyszenia. A nas mogą państwo szukać na Facebooku Sprawy Wschodu, w Instagramie Sprawy Wschodu i wszędzie tam, gdzie jest państwu wygodnie. Na pewno nas znajdziecie. Kłaniam się nisko, Bartosz Gołąbek. Do usłyszenia.